pozdrawiam Państwa. Zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Posłowie skierowali do prac w komisji projekt całkowicie zakazujący zabijania nienarodzonych, a odrzucili przepisy liberalizujące prawo aborcyjne w Polsce. Obywatelski projekt, którym zajmą się posłowie, wprowadza całkowity zakaz aborcji. Przewiduje także kary dla kobiet, które zdecydowały się na zabicie dziecka poczętego. W pierwszym czytaniu poparcia nie uzyskał feministyczny projekt Komitetu Ratujmy Kobiety, zezwalający na zabicie dziecka do 12 tygodnia życia. Przed głosowaniem w Sejmie głos zabrała poseł PiS Anna Milczanowska. Polityk krytycznie odniosła się do liberalizacji prawa do tzw. aborcji.
Mam takie pytanie do wnioskodawców. Czy prawdą jest, że w obecnym stanie prawnym, jaki obowiązuje, zabijanych jest coraz więcej dzieci z wykrywanymi wadami genetycznymi, w tym z wadą z zespołem Downa? Jestem matką dziecka z zespołem Downa i chciałam Państwa zapewnić, że to nie jest cierpienie, tak jak tu mogłam usłyszeć wczoraj. To nie jest krzyż, to jest miłość.
Poseł Robert Winnicki nie kryje zadowolenia z decyzji Sejmu.
Bardzo dobrze się stało, że poparty naprawdę ogromną ilością kłamstwa propagandowego projekt Lewicy, który wprowadzał rzeczy karygodne, takie jak właśnie od najwcześniejszych lat edukacja seksualna, antykoncepcja, który wprowadzał aborcję również na życzenie tak naprawdę, że ten projekt został utrącony. To dobrze się stało, że znaleźli się posłowie z różnych klubów, bo tutaj bardzo różne były w różnych klubach motywacje i głosowania z różnych klubów, którzy wspólnie razem odrzucili i skierowali do kosza projekt skrajnej Lewicy.
Tymczasem w Sejmowej Komisji Petycji jest już projekt przygotowany przez ekspertów Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Wprowadza on pełną, bez wyjątków, ochronę życia każdego poczętego dziecka. Nie zawiera żadnych sankcji karnych dla kobiet. Projekt ma wpisany zakaz produkowania i stosowania środków i tabletek wczesnoporonnych oraz handlowania nimi. Będą zmiany w rządzie, nie tylko personalne, ale też systemowe, zapowiedziała premier Beata Szydło. Zaznaczyła, że szczegóły przedstawi w przyszłym tygodniu. Szefowa polskiego rządu na antenie Polskiego Radia zaznaczyła, że kiedy tworzył się rząd, ministrowie zostali zobowiązani do przeglądu funkcjonowania swoich resortów.
Tego, jak funkcjonują również podległe im agencje, instytuty, różnego rodzaju huby, które obrosły te resorty, czy to jest potrzebne. I niektórzy z ministrów przykładają się dość solidnie do tego, ażeby usprawnić funkcjonowanie resortów, żeby były te działania skuteczne, bardziej skuteczniejsze. Widzą możliwość szukania nowych rozwiązań, ale niektórzy mają taką pokusę, ażeby rozbudowywać te resorty, więc to również będzie podlegało ocenie, jak rząd systemowo ma funkcjonować, bo te zmiany w systemie są potrzebne.
Premier oceniła, że ministrowie, którzy najlepiej sobie radzą w jej rządzie, to szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Szefowa rządu mówiła też, że będą potrzebne zmiany w spółkach Skarbu Państwa. Czas złotych chłopców w spółkach Skarbu Państwa, tak jak to było za czasów PO i PSL, skończył się, podkreśliła premier. Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się ze środowiskiem Komitetu Obrony Robotników. Dziś mija 40 lat od powstania KOR-u. Do Pałacu Prezydenckiego przybyli współtwórcy komitetu, między innymi Antoni Macierewicz, obecny szef MON, i Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Prezydent, przemawiając do zgromadzonych, dziękował im za działalność w KOR-ze.
To była wielka narodowa akcja polskiej inteligencji. Akcja, która mimo wszystkich trudów, niebezpieczeństw, mimo cierpienia bardzo często członków Komitetu Obrony Robotników, przyniosła złoty plon w postaci dzisiejszej naszej wolności.
W Pałacu Prezydenckim odbyła się także lekcja historii z okazji rocznicy utworzenia organizacji. Powstanie KOR-u to pokłosie represji, które w 1976 roku spotkały robotników z Radomia, Ursusa i Płocka. KOR miał nieść im i ich rodzinom pomoc prawną i finansową. Formalnie KOR działał do lata 1981 roku. Od października beneficjenci programu Rodzina 500+ będą mogli nabywać nowe obligacje przeznaczone specjalnie dla nich, poinformował minister finansów Paweł Szałamacha. cena obligacji będzie mogła sięgać do wysokości pobieranego przez rodziny świadczenia. W październiku w ramach promocji cena zakupu obligacji ze standardowej oferty w drodze zamiany ma wynosić 99 zł i 70 groszy. Rodzinne obligacje skarbowe to produkt kierowany do uczestników programu Rodzina 500+, którzy chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci, wskazywał na konferencji prasowej minister Paweł Szałamacha.
Ta oferta została, koncepcja wymyślona kilka miesięcy temu, gdy doszliśmy do wniosku, że być może część beneficjentów programu 500+ będzie chciała zainwestować długofalowo. Zwłaszcza te rodziny, które mają pewien dochód rozporządzalny, kiedy już podstawowe potrzeby są zaspokojone. Postanowiliśmy wzbogacić ofertę, taka żeby ona różniła się od dotychczas oferowanych 2, 3, 4 i 10-letnich obligacji, co oznacza inny okres wykupu oraz oprocentowanie. Oprocentowanie będzie korzystniejsze w stosunku do obecnych produktów, także dlatego, że zależy nam na tym, ażeby rozszerzyć grupę, rozszerzyć pulę osób, które dotychczas inwestują w obligacje detaliczne Skarbu Państwa.
Obligacje mają być dostępne w cyklach miesięcznych, tak jak standardowe. Do nabycia będą w oddziałach PKO BP i przez internet. Dostępne będą obligacje 6-letnie i 12-letnie. Mają zostać oprocentowane odpowiednio 1,75% i 2%. Poza nową ofertą sprzedawane będą również dotychczasowe 4 rodzaje obligacji oszczędnościowych. Maciej Lasek nie jest już szefem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Zastąpił go na tym stanowisku pułkownik Andrzej Lewandowski. Zmiana na stanowisku szefa komisji nastąpiła na podstawie noweli prawa lotniczego. Zgodnie z nią 14 dni po wejściu w życie ustawy wygasa stosunek pracy z obecnym przewodniczącym. Minister właściwy do spraw transportu, obecnie minister infrastruktury i budownictwa, może powołać nowego przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wskazywał w rozmowie m.in. z TVP Info na kompetencje nowego szefa komisji.
Ekspert z dziedziny lotnictwa, duże doświadczenie w kierowaniu pracami Komisji Badania Wypadków Lotniczych, pułkownik Wojska Polskiego, pilot, dowódca eskadry, duże doświadczenie w misjach poza granicami kraju. Osoba, która gwarantuje przede wszystkim wysoki poziom pracy merytorycznej w Komisji, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, ale także jej apolityczność.
Pułkownik Andrzej Lewandowski jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Akademii Obrony Narodowej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył liczne kursy NATO oraz szkolenia z zakresu lotnictwa cywilnego. W czasie służby wielokrotnie nagradzany i odznaczany za zasługi dla obronności kraju, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Gwiazdą Iraku, Gwiazdą Afganistanu. Przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych nie przyszli na piątkowe spotkanie z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. W sobotę w Warszawie odbędzie się protest części pracowników ochrony zdrowia. Związkowcy nie chcieli jednak rozmawiać z ministrem w Centrum Dialogu Społecznego. Szef resortu Konstanty Radziwiłł chce prowadzić dialog ze stroną społeczną, dlatego też zaproponował kolejne spotkanie w najbliższy wtorek.
Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, bo już w tej chwili jest konkretne zaproszenie na wtorek, dojdzie jednak do takiego spotkania, na którym nie tylko poprzez manifestacje na ulicach, ale po prostu w bezpośrednim kontakcie uda nam się porozmawiać o sprawach, które nas wszystkich trapią. Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że służba zdrowia jest dla pacjentów i to oni są najważniejsi. Jakość opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo pacjentów muszą dla nas wszystkich, dla ministra zdrowia, ale także mam nadzieję dla wszystkich, którzy pracują w służbie zdrowia, być na pierwszym miejscu i tak na pewno będzie.
Minister zdrowia poinformował, że na środę zaplanowano dodatkowe, nadzwyczajne posiedzenie Zespołu Branżowego Rady Dialogu Społecznego. Rozmowy mają być poświęcone projektowi ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Na początku tygodnia resort zdrowia okupowały przedstawicielki ochrony zdrowia NSZZ Solidarność. Premier Beata Szydło, która spotkała się z protestującymi, poinformowała, że ustalony został harmonogram spotkań i konsultacji dotyczący projektów ustaw przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia. Związkowcy domagają się m.in. podwyżki wynagrodzeń wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia. Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu wyniosła 8,5%, podał GUS. W porównaniu z lipcem bieżącego roku oznacza to spadek o 0,1%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych pod koniec sierpnia bieżącego roku wyniosła 1 346 900 osób. To o 14 600 osób mniej niż w lipcu bieżącego roku. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku liczba ta jest niższa o 13,9%, czyli o 216 600 osób. Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 5,2% w województwie wielkopolskim do 13,9% w województwie warmińsko-mazurskim. W Radiu Maryja dalsze informacje. Były poseł Witold Tomczak, uznany za winnego zniszczenia bluźnierczej instalacji ukazującej przygniecionego meteorytem Jana Pawła II, wniósł do sądu apelację o uniewinnienie. O sprawie informuje dziś Nasz Dziennik. Sąd pierwszej instancji dla Warszawy Śródmieścia orzekł, że były polityk ponosi winę za zniszczenie rzeźby. Postępowanie zostało jednak warunkowo umorzone na rok. Tym samym sąd odstąpił od wymierzenia kary. Witold Tomczak odwołał się od wyroku. Jak podkreśla, choć nie zostałem skazany, wyrok pozostawia prawny i moralny cień na moim postępowaniu i obciąża mnie piętnem winy. Wyrok ma precedensowe znaczenie prawno-moralne, wskazuje Witold Tomczak.
Oczekuję, że sąd okręgowy da jasny sygnał, że nie ma w Polsce zgody na cyniczne profanacje symboli religijnych i że dotyczy to nie tylko niektórych religii, nie tylko judaizmu czy islamu, z których symboli nikt nie śmie zadrwić, ale także dotyczy chrześcijaństwa i katolicyzmu, do którego poczuwa się ponad 90% Polaków i którego symbole, jakkolwiek to się niektórym nie podoba, też prawnej ochronie podlegają i że potępione zostanie postępowanie tych, którzy dopuszczają się nikczemnej profanacji, a nie tych, którzy się tej profanacji przeciwstawiają. Od tego wyroku zależy bardzo wiele.
Obrażająca uczucia katolików rzeźba włoskiego artysty została wystawiona w Galerii Narodowej Zachęta w 2000 roku. Instalacja przedstawiała Jana Pawła II w papieskiej szacie, leżącego na ziemi i przygniecionego przez wielki meteoryt. Ówczesny poseł Witold Tomczak, chcąc sprzeciwić się atakowi znieważenia, usunął z rzeźby kamień przygniatający papieża Polaka. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.